bez barier.
6 minut po 18. Dobry wieczór, Alicja Pietruczuk. W pierwszym w tym roku naszym spotkaniu w audycji Bez Barier opowiemy o obowiązujących od nowego roku przepisach dotyczących osób niepełnosprawnych i ich opiekunów. Porozmawiamy także o zasadach funkcjonowania zakładów aktywizacji zawodowej. Zapraszam.
Barier.
Rząd podsumował ubiegłoroczne działania na rzecz osób niepełnosprawnych. To między innymi program Rodzina 500+ i udogodnienia dla opiekunów. Więcej na ten temat Natalia Żyto.
Elżbieta Rafalska, minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, przedstawiła szereg działań, które resort wdrożył. Wymieniła m.in. program Rodzina 500+, z którego korzysta ponad 220 tysięcy dzieci z niepełnosprawnością.
Co stanowi niemalże 90% niepełnosprawnych dzieci do 18 roku życia.
Dodała, że jest możliwość świadczeń przedemerytalnych lub zasiłku dla bezrobotnych dla opiekunów dzieci z niepełnosprawnością. Oprócz tego od 1 stycznia wzrośnie świadczenie pielęgnacyjne. Pełnomocnik rządu do spraw osób niepełnosprawnych Krzysztof Michałkiewicz mówi, że trwają przygotowania do nowelizacji ustawy o rehabilitacji.
Aktualna ustawa uchwalona w 1997 roku w międzyczasie była wielokrotnie nowelizowana, przez to stała się nieczytelna, coraz trudniej ją stosować.
Planowane jest też rozszerzenie sieci środowiskowych domów samopomocy, tak aby był równomierny dostęp do dziennych ośrodków dla osób z zaburzeniami psychicznymi w całej Polsce. Natalia Żyto, Polskie Radio.
Bez barier.
Od nowego roku obowiązuje ustawa i program kompleksowego wsparcia dla rodzin Za życiem. Jednym z elementów programu jest zapewnienie dostępu do wszechstronnej opieki medycznej rodzinom z dzieckiem nieuleczalnie chorym lub ciężko upośledzonym. Minister zdrowia Konstanty Radziwiłł powiedział, że resort przygotował informator dla rodziców dzieci z poważnymi wadami.
Ten informator będzie po prostu służył jako przewodnik dla rodziców, którzy w takiej sytuacji się znajdą. Jest oferta bardziej ścisłej opieki w okresie ciąży, odpowiednich badań prenatalnych, a także w sytuacji takiego trudnego rozpoznania opieki psychologa, który będzie wspierał rodzinę.
Minister Radziwiłł dodał, że rodzice będą mogli otrzymać pomoc w hospicjach perinatalnych.
Zapewnia opiekę przed urodzeniem dziecka, opiekę głównie psychologiczną. Jeśli da się, to również różnego rodzaju interwencje, w tym także interwencje polegające na leczeniu dziecka jeszcze w okresie płodowym, bo takie możliwości istnieją. A następnie odpowiednie warunki urodzenia dziecka. No, chcemy wprowadzić zasadę, że dla takiego dziecka, jeżeli ono ma przed sobą dosłownie chwilę życia, było możliwe w każdym szpitalu, w którym takie dziecko się rodzi, odpowiednie warunki do pożegnania się, jeśli rzeczywiście to jest kwestia chwil.
Matka, która zdecyduje się urodzić niepełnosprawne dziecko, otrzyma 4000 zł. Oprócz jednorazowego świadczenia będzie miała zapewnioną opiekę psychologiczną na każdym etapie, wsparcie laktacyjne tuż po porodzie oraz bezpłatne porady prawne. Program zawiera również kompleksowe rozwiązania dotyczące wczesnego wspomagania dziecka i jego rodziny, usług wspierających i rehabilitacyjnych oraz wsparcia mieszkaniowego. W 2017 roku na jego realizację zaplanowano 511 milionów złotych. Ten rok przyniesie też zmiany w sposobie waloryzacji rent i emerytur. Świadczenia dla emerytów i rencistów mają wzrosnąć o 0,73%, ale nie mniej niż o 10 zł. Ważne zmiany czekają też tych emerytów i rencistów, którzy pobierają najniższe świadczenia, podkreśliła minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska.
Najniższa emerytura, która wynosiła w 2016 roku 882 zł 56 groszy, od 1 marca 1000 zł i również pochodne, które są związane, wzrosną. Myślę tu o rencie socjalnej, która tak skokowo nie rosła przez ostatnie lata, również o rencie z tytułu częściowej niezdolności do pracy.
Renta socjalna wzrośnie z 741 zł do 840. Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy wzrośnie natomiast z 676 zł do 750.
Bez barier.
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa opracowuje przewodnik dobrych praktyk w dziedzinie budownictwa pod kątem dostępności dla osób niepełnosprawnych. Chodzi o wskazówki dla architektów, którzy projektują dworce, lotniska czy węzły komunikacyjne. Wiceminister Tomasz Żukowski powiedział, że przepisy dotyczące architektury dla osób niepełnosprawnych nie wystarczą.
Tutaj też grą jest pokazanie tego od strony praktycznej. Człowieku, usiądź na tym wózku, czy zawiąż sobie oczy i przejdź tą ścieżką, czy dajmy na to do przejścia podziemnego, czy po schodach, czy dajmy na to nawet w gąszczu zawiłych korytarzy, bacząc na oznakowania. Spróbuj wczuć się w tę rolę i zobacz, czy te rozwiązania, które proponujesz, są rzeczywiście do skorzystania dla tych osób, dla których ich projektujesz i wykonujesz, czy są tylko i wyłącznie tak zwanym odfajkowaniem przepisów.
Prezes Fundacji Integracja Piotr Pawłowski podkreśla, że potrzebne są tu rozwiązania systemowe.
Chcemy też zwracać uwagę, że dostępność jest szerszym aspektem. To nie jest pomysł jednego architekta, tylko to jest pewnego rodzaju strategia miasta, samorządu, województwa pod kątem dostępności. Jeśli mówimy o dostępnym dworcu, to ten dworzec w momencie, kiedy jest dostępny, staje się niedostępny, jeśli kolej nie dogada się, mówiąc kolokwialnie, z samorządem, aby infrastruktura obok tego dworca była w pełni dostępna.
Anna Woźniak-Szymańska, prezes Polskiego Związku Niewidomych, podkreśla, że prawo należy tak zmieniać, żeby zaspokajało potrzeby osób niepełnosprawnych. Prezes Koalicji na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością powiedziała, że przy opracowywaniu przepisów należy przede wszystkim zwracać się do ekspertów i osób bezpośrednio zainteresowanych.
To, na czym mi najbardziej zależy, to na tym, żeby szanowano opinię naszych ekspertów, czyli ludzi, którzy na co dzień zajmują się osobami z niepełnosprawnościami różnymi, żeby chciano traktować nasz głos poważnie.
Według szacunków w Polsce jest około 5 milionów osób niepełnosprawnych. Liczba ta może być większa, ponieważ nie obejmuje wiele osób starszych, które nie mają orzeczonej niepełnosprawności, a to między innymi z powodu skomplikowanego procesu orzekania.
Bez barier.
Polski system rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych wciąż jest niesprawny i mimo tego, że wydajemy miliardy złotych na ten cel, wciąż niewiele osób ze znacznym, zwłaszcza tych ze znacznym stopniem niepełnosprawności, pracuje. Zmniejszona wydajność, brak odpowiedniego wykształcenia i doświadczenia zawodowego sprawiają, że ich szanse są znikome. A ci, którzy krytykują nasz obecny system rehabilitacji zawodowej, twierdzą, że jego główną wadą jest to, że nie tworzy zbyt wielu szans na znalezienie pracy akurat dla tej grupy ludzi. Chodzi przede wszystkim o to, żeby te osoby, które przez jakiś czas były aktywizowane zawodowo, między innymi w warsztatach terapii zajęciowej, mogły trafić na otwarty bądź też nawet chroniony rynek pracy, ale tutaj potrzebne jest jakieś ogniwo pośrednie. Takim ogniwem mają być zakłady aktywności zawodowej i mają one ułatwiać osobom ze znacznym stopniem niepełnosprawności wejście w ten otwarty rynek pracy. Takie zadanie wyznaczyła im ustawa o zatrudnieniu i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Czy rzeczywiście spełniają te role? Naszym gościem jest dziś pan Rafał Średziński ze Stowarzyszenia My dla Innych. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Panie Rafale, wam udało się nie tylko stworzyć zakład aktywizacji zawodowej, ale też stopniowo rozszerzać jego działalność i tworzyć nowe miejsca pracy dla podopiecznych. Największą chyba przeszkodą, taką, o którą rozbijają się te organizacje bądź te samorządy, które chcą utworzyć taki zakład aktywizacji zawodowej, to jest bardzo skomplikowana procedura, która trwa około 2 lat. Trzeba ogromnego przekonania, że warto, i ogromnej energii, żeby doprowadzić sprawę do końca. Jak wam się to udało? Czy spodziewaliście się aż tylu problemów?
Wiedzieliśmy, że nie będzie łatwo. Zajęło nam to nawet więcej niż 2 lata. Natomiast zaangażowanie i rozłożenie tego procesu na pewne etapy i poszczególne działania pozwoliło dojść do momentu, w którym jesteśmy, i zatrudniać 14 osób z niepełnosprawnością. Natomiast zaczęliśmy tylko do 2 osób i jeszcze bez statusu zakładu aktywności zawodowej.
Czym tak naprawdę jest zakład aktywności zawodowej? No skoro to jest coś pośredniego między warsztatem terapii zajęciowej a miejscem pracy takim zbliżonym do rynku otwartego, czy nawet do rynku chronionego. No, nie jest to przedsiębiorstwo, nie ma osobowości prawnej, jest jakby podpięte pod podmiot, który jest organizatorem tego zakładu aktywności zawodowej, więc ma zarabiać, nie ma zarabiać, ma ta praca być efektywna, czy nie musi ona być efektywna. Jak to wygląda?
Zakład aktywności zawodowej jest normalnym zakładem pracy. Największą trudność w zrozumieniu, czym jest zakład aktywności zawodowej, mają inni urzędnicy. Dla osoby z niepełnosprawnością jest to normalny zakład pracy.
I normalne miejsce pracy.
I normalne miejsce w pracy, tyle różniące się od otwartego rynku pracy, że pozostali współpracownicy to też są osoby z niepełnosprawnością. Najbardziej możemy to jakby tak wyjaśnić takim popularnym stwierdzeniem, tak wszyscy rozumieją, czym jest zakład pracy chronionej. No to jest taki zakład pracy chronionej, tylko że zatrudnia osoby w stopniu znacznym z niepełnosprawnością, tylko i wyłącznie, no jeszcze są tam, znajduje się parę osób ze stopniem umiarkowanym. Natomiast jest to normalny zakład pracy, wszyscy pracownicy są zatrudnieni na umowę o pracę, na normalny etat, mają normalny urlop, normalne wynagrodzenie i mają swoje zadania w pracy. Więc dla samego pracownika jest to normalny zakład pracy, w tym, że jakby taki zakład pracy chronionej, ponieważ inni współpracownicy to też są osoby z orzeczeniem.
Ale to też nie jest tak, że w tej pracy osoba zatrudniona tylko pracuje, bo też jest ten wydłużony czas rehabilitacji.
Tak, to jest jakby już ta druga część, ponieważ mamy obowiązek jako Zakład Aktywności Zawodowej zapewnić przynajmniej godzinę dziennie rehabilitacji dla każdego z pracowników. Więc każda osoba pracująca u nas z orzeczeniem musi, zanim podejmie pracę, tak to one są związane, mają takie spotkania z psychologiem i to jest forma też rehabilitacji, rozmawiają o tym, co u nich słychać, jak się czują, jak również w przypadkach, kiedy mają dolegliwości również takie, nazwałbym je fizyczne, wysyłamy te osoby na przykład masaż albo inne zabiegi według potrzeb i zaleceń lekarza.
I czy to jest tak, że to są wybrane osoby, czy każda osoba ze znacznym bądź umiarkowanym stopniem niepełnosprawności może znaleźć u was pracę?
Każda osoba w stopniu znacznym może znaleźć pracę w zakładzie aktywności zawodowej. Jeśli chodzi o stopień umiarkowany, tu jest już trudniej, ponieważ w takim zakładzie tylko 30% osób zatrudnionych mogą stanowić osoby z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym, ale uwaga, stopień umiarkowany to mówimy o osobach z niepełnosprawnością intelektualną oraz z zaburzeniami psychicznymi. Czyli jakby tak sobie ustawodawca wymyślił, że jeżeli w ZAZ-ie ma pracować osoba z stopniem umiarkowanym, to tylko te dwa schorzenia.
Czyli rzeczywiście jest to miejsce pracy dla tych osób, które najmniejsze szanse mają na otwartym rynku pracy. A jeżeli chodzi o działalność gospodarczą, ona ma być rentowna, nie ma być rentowna, ma być efektywna, nie musi być efektywna, czy są jakieś wyznaczniki, na ile ona musi być efektywna, bo zakłady aktywizacji zawodowej jest to jeden z elementów tak zwanej ekonomii społecznej. I ci, którzy są specjalistami od ekonomii społecznej, mówią, że te wszystkie przedsięwzięcia ekonomii społecznej to powinny mieć doskonały pomysł i bardzo dobrych menadżerów. Muszą to być przedsiębiorstwa zarządzane znacznie lepiej niż inne przedsiębiorstwa otwartego rynku pracy i oparte na znacznie lepszym pomyśle, ponieważ jakby z zasady swojej istoty są ułomne, tak jak pewne ograniczenia, nawet bardzo wyraźne ograniczenia mają ich pracownicy.
W pewien sposób tak, natomiast jakby podstawowym elementem jest to, że jeśli mamy płacić wynagrodzenie dla pracowników, to ci pracownicy muszą pracować, czyli wykonywać pewną pracę. No, faktycznie, menedżer musi w związku z tym wymyśleć tę pracę w taki sposób, aby...
Ona była możliwa do wykonania, tak. A po pierwsze, a po drugie, aby ona znalazła swojego odbiorcę na rynku.
Dokładnie. No i jakby też w związku z tym musimy zarabiać i czerpać jakby takie zyski, które pozwolą nam się utrzymać na rynku. Oczywiście, będąc zakładem aktywności zawodowej, otrzymujemy pewne benefity, pewne dodatkowe środki, które pozwalają nam na przykład właśnie na prowadzenie tej rehabilitacji, która jest obowiązkowa jako w zakładzie aktywności zawodowej.
Ale korzystacie, z, jak rozumiem, z kilku źródeł wsparcia, ponieważ miejsce pracy dla osoby niepełnosprawnej w pewien sposób jest refundowane przez społeczeństwo poprzez środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, także dla pracodawcy na otwartym rynku pracy. Czy oprócz tych refundacji części kosztów stworzenia miejsca pracy, wynagrodzenia, opłacania składek za pracownika, czy Zakład Aktywizacji Zawodowej ma jeszcze jakieś dodatkowe właśnie wsparcie finansowe?
Budżet ZAZ-u i w ogóle organizacji, instytucji, która prowadzi Zakład Aktywności Zawodowej, jest bardzo skomplikowanym tworem. Jest to bardzo skomplikowany montaż finansowy. Sam budżet ZAZ-u składa się ze środków PFRON-u. Środków PFRON-u, które przychodzą do województwa w ramach algorytmu i są przekazywane w ramach umowy jako dla ZAZ-u. Druga część, która przychodzi, jest to część z tak zwanego SODIR-u, czyli każdy pracodawca, który zatrudnia osobę z niepełnosprawnością, może ubiegać się o refundację do wynagrodzeń. I to jest druga część, która przychodzi z PFRON-u z zupełnie innej strony. Kolejną częścią jest pewien procent, który dofinansowuje nam samorząd województwa. No i pewna część, którą musimy sami zarobić, aby utrzymać ten zakład. Do tego jest rozporządzenie, które mówi o tym, która część może jakby finansować jakie koszty, ponieważ pewne dofinansowania mogą tylko pokryć koszty obsługi, koszty rehabilitacji. Wszystkie koszty, które są związane z działalnością gospodarczą, które prowadzi ZAZ, musi ZAZ na nie sam zarobić. Więc to nie jest tak, takie łatwe, jest to dość skomplikowane. A oprócz tego jest wiele kosztów, które nie są przewidziane, jak w każdej działalności, którą się prowadzi. I musi wtedy te koszty pokryć sama organizacja, instytucja, również tworząc stanowisko pracy. Tak się stało, że w grudniu bieżącego roku utworzyliśmy stanowisko pracy Magla. Dostaliśmy na to dość sporo środków, natomiast jakby to dofinansowanie było na same maszyny. A to, aby wyremontować pomieszczenie, przygotować to pomieszczenie, musieliśmy pokryć to ze środków własnych organizacji. No więc to też jest dość sporo.
Udaje się wam zarabiać. Nie są to może oszałamiające pieniądze, ale wystarczająco na tyle, aby ubiegać się o kolejne wsparcia, aby zatrudniać kolejne osoby. Ja przypomnę tylko, że ZAZ prowadzony przez Stowarzyszenie My dla Innych w Białymstoku to
sklep charytatywny.
Sklep charytatywny.
Do recyklingu, gdzie szyjemy torby między innymi oraz od niedawna Magiel,
pralnia. Oraz też Magiel i pralnia jeszcze będzie. Znaczy,
mamy takie podstawowe pralki, więc coś tam możemy wyprać, ale Magiel już mamy profesjonalne.
I do Magla już można prześcieradło oraz pościel, obrus.
Zapraszamy serdecznie.
To proszę powiedzieć gdzie, bo to bardzo jest ważna informacja.
Zapraszamy na zaplecze naszego ZAZ-u, czyli właśnie w miejsce, gdzie przetwarzamy nasze artykuły do sklepu oraz właśnie gdzie pierzemy, maglujemy, prasujemy. Jest to ulica Antoniuk, Fabryczna 34 w Białymstoku. Dawny sklep meblowy na skrzyżowaniu ulicy Antoniukowska i Berlinga. Tam zajmujemy pierwsze i drugie piętro.
Ja przypomnę tylko, że tak wymaglowana pościel, czy tak wymaglowany obrus, to jest nie tylko przyjemność pachnącego maglem stołu, ale też wsparcie zatrudnienia osób niepełnosprawnych, które na otwartym rynku najprawdopodobniej nie miałyby żadnych szans na
znalezienie pracy.
Na znalezienie pracy. A proszę powiedzieć, jak to wygląda, jeżeli chodzi o przygotowanie tych osób do pracy, bo przecież no, jest jakiś taki moment, gdzie pracownika trzeba przyuczyć do tego, że tak się obsługuje chociażby ten magiel.
Każdego pracownika trzeba przyuczyć, bez względu na to, czy ma on orzeczenie, czy nie ma orzeczenia. Jak przyjechał do nas ten magiel, to w pierwszej kolejności tak samo jak każdy pracownik, sami uczyliśmy się jego obsługi. No i podobnie jest z naszymi pracownikami z orzeczeniem. Zanim zostaną zatrudnione u nas na umowę o pracę, zapraszamy na praktyki, staże, tak żebyśmy mogli się wzajemnie poznać i sprawdzić, czy ta praca odpowiada danej osobie i czy wspólnie znajdziemy jakiś język, tak abyśmy mogli coś wspólnie wytworzyć.
Bo w takim zakładzie, w takiej pracy, atmosfera też jest bardzo ważna, zwłaszcza, że są właśnie osoby z niepełnosprawnością intelektualną, czy osoby z zaburzeniami psychicznymi.
Jest bardzo ważna, dlatego też pracują w małych grupach, tak aby praca była dostosowana do ich możliwości i żeby chcieli pracować, przychodzić do tego miejsca i wytwarzać.
Zanim weszliśmy do studia, mówił mi pan, że wcale nie jest łatwo ze znalezieniem pracowników.
Nie jest łatwo ze znalezieniem pracowników, ponieważ trochę działań w Białymstoku w kierunku aktywizacji zawodowej się zadziało. Wiele osób z warsztatów terapii zajęciowej wyszło, wielu uczestników z naszych działań również znalazło pracę, nie tylko w zakładzie aktywności zawodowej. Tak naprawdę to ci pracownicy, których nie udało nam się zatrudnić na otwartym rynku pracy w normalnych firmach, zostali zatrudnieni u nas. To jest pewien sukces pewnej perspektywy, która jest za nami, i środków unijnych, i środków samorządu gminy, które szły na aktywizację zawodową osób z niepełnosprawnością. I jest taki moment, tak mi się wydaje, że osoby, które chciały już być zatrudnione, to tą pracę znalazły. Jeżeli mówimy o osobach, które do tej pory są przy naszym wsparciu albo przy wsparciu warsztatów terapii zajęciowej.
Miejmy nadzieję, że przyszły rok to będą same sukcesy, że te piękne pralki uda się kupić, a magiel będzie maglował na blachę i wszyscy będą zadowoleni. Wy z rozwoju, wasi pracownicy, z tych, że jest ich coraz więcej. Naszym gościem był pan Rafał Średziński ze Stowarzyszenia My dla Innych. Ja bardzo dziękuję, za rozmowę. Wszystkim naszym słuchaczom życzę, aby w nowym roku mieli dużo radości, dużo pomyślności, a przede wszystkim dużo zdrowia. Do usłyszenia za tydzień.